Dzisiaj, kochani, wypada nam siódmy, ostatni temat, który brzmi następująco. Śmiertelny wróg naszych pragnień i jak z nim walczyć. No jak myślicie, co czy kto jest śmiertelnym wrogiem naszych pragnień, z którym trzeba walczyć? Co to może być takiego? Lenistwo, wygodnictwo,
szatan.
No właśnie. To są wszystko dobre odpowiedzi, jak najbardziej. Myślę, że tutaj to się wszystko, odpowiedź na to pytanie odcyfrujemy w miarę trwania konferencji. Nawiązując do tego obrazu orła, tutaj też chcę od razu powiedzieć, że nie robię żadnych przytyków do czyjegoś nazwiska, ale właśnie orzeł, który chce się wzbić wysoko do nieba, ku słońcu, kiedy się decyduje, kiedy mówi sobie, nie dam rady, to nierealne, to się nigdy nie uda. I w końcu ten orzeł, który jest powołany do latania, szybowania wysoko, kończy w kurniku, jak kura, i dla niego największą aspiracją jest dopchać się na tą najwyższą grzędę. No to jest właśnie największy wróg naszych pragnień. Coś to taka postawa orła, który mówi, tam wysoko nie dam rady latać, ale będę walczył w kurniku o najwyższą grzędę. Papież Franciszek podczas czuwania na Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie w 2016 roku, prawie 10 lat temu, byliśmy młodsi wtedy, więc można powiedzieć, to było też do nas, właśnie do młodzieży. Dziś już jesteśmy troszkę starsi. Przestrzegał młodzież, a więc i nas wszystkich, w następujących słowach. Jest w życiu niebezpieczny paraliż. Tutaj bym dodał paraliż pragnień. Trudny często do rozpoznania. Gdy mylimy szczęście z kanapą. Sądzimy, że abyśmy byli szczęśliwi, potrzebujemy dobrej kanapy. Kanapy, która nam pomoże żyć wygodnie i spokojnie i bezpiecznie. Nowoczesnej, łącznie z masażami usypiającymi, gwarantującą godziny spokoju. Kanapa na wszelkie typy bólu i strachu, ale sprawiająca, że zostajemy zamknięci w domu, nie trudząc się i nie martwiąc. Kanapa szczęście, w cudzysłowie, jest cichym paraliżem, który nas niszczy najbardziej, bo po trochu, nie zdając sobie z tego sprawy, stajemy się ospali, ogłupiali i otumanieni. A więc tu mamy pierwszą odpowiedź. Właśnie wrogiem pragnień, tych wielkich pragnień naszego serca jest kanapa. Ta duchowa kanapa, iluzja wygodnego, spokojnego życia. Tutaj, moi kochani, chcę wam dać przykład, jakby kontrprzykład. Nie wiem, czy znacie, słyszeliście o ojcu Johnie, John Bashobora. Był niedawno w Gdańsku. Byliście nawet niektórzy na spotkaniu. Ktoś mógłby pomyśleć, no człowiek pełen energii, niesamowity, który zaraża tą energią innych, wiarą, duchowością. Nie wiem, czy wiecie, ile on ma lat. 78. Kto ma tyle lat albo więcej, ręka do góry. A kto ma mniej, to już nie będę pytał, ale sobie właśnie tak może myślimy. Nadszedł czas przejścia na emeryturę duchową też, żeby w końcu tą wygodną kanapę znaleźć. Już zrobiłem swoje w życiu. Ojciec John Bashobora u nas jest znany jako charyzmatyk i ewangelizator, ale w Ugandzie, gdzie mieszka na co dzień, jest znany z zupełnie innej działalności, mianowicie On się zajmuje dziećmi ulicy, ma pod swoją kuratelą, opieką kilkadziesiąt tysięcy dzieci, dla których zakłada takie domy opieki, szkoły i właśnie cały czas na te domy opieki, na te szkoły zbiera fundusze, dlatego jeździ po świecie, po Europie, ewangelizując. I nasz opiekun, biskup Andrzej Siemieniewski, zna księdza Baszaborę osobiście, był rok temu w Ugandzie i opowiadał, że na takim spotkaniu, na takie spotkanie przyjechała między innymi pani prezydent i szef jej ochrony, tamtejszego boru, to jest właśnie wychowany księdza Baszabory. Dziecko ulicy, które dzięki jego opiece osiągnęło tak znaczącą pozycję społeczną. Ojciec Baszabora jest przykładem, żeby nie spoczywać na kanapie. Ksiądz Tadeusz Dajczer tę kanapę nazywa inaczej. Jest w rozważaniach o wierze taki rozdział, który ma tytuł Nawrócenie ku radykalizmowi. Polecam go jako lekturę duchową, jak wrócimy, jeszcze sobie, żeby tam dzisiaj zajrzeć. I ojciec Tadeusz odwołuje się do słów z Apokalipsy. Obyś był zimny albo gorący, a skoro jesteś letni, chcę cię wyrzucić z mych ust. Największym przeciwnikiem pragnień jest ta letniość, którą też nazywa ojciec Tadeusz kompromisem. Kompromis w pragnieniach, w modlitwie. Bóg jest maksymalistą, chce dać ci wszystko, dać ci swoje królestwo. A ty ciągle chcesz tak niewiele i prosisz o zbyt mało. Nie o Królestwo Boże, nie o to, żeby się jak ten orzeł wzbić ku niebu, ku słońcu, ale właśnie prosisz Pana Boga, to moje dopowiedzenie, Panie Boże, pomóż mi zasiąść na tej najwyższej grzędzie w kurniku. To jest Twój ideał. Właśnie to jest kompromis w pragnieniach. Bóg domaga się radykalizmu również w naszych prośbach, czytamy. Pan Bóg może ich nie wysłuchać, ponieważ o zbyt mało prosimy. Jeśli prosisz o mieszkanie, o zdrowie, o pracę, a to sprawiło, że potem Bóg stałby się tobie niepotrzebny. Jeśli to by nie pomogło ci w pójściu do końca za Nim, to Bóg takiej prośby może nie chcieć wysłuchać. On chce dać ci wszystko, chce dać ci królestwo, a ty, pragnąc tak mało, uniemożliwiasz Mu to. Zobaczcie, i tutaj właśnie już jest pierwsze światełko, co się dzieje, co trzeba robić, żeby walczyć z tym największym wrogiem naszych pragnień. Właśnie Pan Bóg z nim walczy, z tym kompromisem, z tą kanapą i czasem po prostu nie chce spełniać naszych niektórych próśb. Nas to denerwuje, może mamy do niego pretensje, a Pan Bóg nas ratuje, nasze serce, żeby właśnie nie stało się sercem kury. To się chyba nikt nie nazywa kura, na szczęście, żebym tu nikomu nie zrobił osobistego przytyku. Każdy twój problem, który przeżywasz, pisze ojciec Tadeusz, każda trudność jest wołaniem ze strony Boga o to, byś pragnął nieskończenie więcej, byś szukał przede wszystkim Królestwa Bożego, ponieważ wtedy wszystko inne będzie ci przydane. A więc jest wołaniem ze strony Boga o twoje nawrócenie i o twoją wiarę. Ojciec Tadeusz odwołuje się do obrazu, którego używa święty Jan od Krzyża. Obrazu dwóch ptaków, uwiązanych jeden łańcuchem, drugi jedwabną nitką. Sytuacja ich obu jest jednak ostatecznie podobna, ponieważ obydwa ptaki zostają uwiązane, nie są w stanie się wzbić do nieba. Czy to będzie łańcuch, czy jedwabna nitka. Są w kurniku, tak można by powiedzieć. Trzeba tę nitkę i ten łańcuch zerwać, jedno i drugie. Czy to jest właśnie łańcuch żelazny, czy nitka jedwabna, musi być to zerwane i przecięte. I w ten sposób właśnie walczymy z kompromisem. Młodzi ludzie mają wielkie pragnienie, żeby zmienić świat na lepsze. Mają ideały. To jest ich atut wielki. I potem z biegiem lat, właśnie kiedy robią karierę życiową, kiedy myślą o tym, żeby się ustawić w życiu, to te ideały tak powolutku, prawda, z tego nieba spadają do kurnika, aż często jest tak właśnie, że oni wchodzą w układy, wchodzą w ten świat i stają się w wielkich korporacjach często niewolnikami tych naszych współczesnych układów. Tak niestety bywa. My też często właśnie z biegiem lat, z upływem czasu rezygnujemy z wielkich pragnień, z tych ideałów. Mówimy sobie, nie da się, nie da się. To jest niemożliwe. Nie da się tego świata zmienić. Tutaj ktoś mi mówił, proszę księdza, czy to ma sens tak się poświęcać dla grupki dzieci i młodzieży, a takie masy wokół jakby się gubią, odchodzą od Pana Boga. To tak jakby komuś powiedzieć, czy jest sens poświęcać się, masz jedno, dwójkę dzieci, trójkę, poświęcać się dla nich, a świat idzie ku przepaści. Ale wiemy, że to jest, że to ma sens, to ma sens. Tak właśnie działa Pan Bóg. Właśnie ten brak wiary w zwycięstwo dobra, zwycięstwo Jezusa sprawia, że płyniemy z nurtem tego świata. Jeden z księży, kiedyś przyjeżdżali do Polski księża z Węgier i właśnie oni mieli bardzo duże poczucie humoru, opowiadali różne kawały, dowcipy. Jeden z księży mówi tak, kiedy właśnie w sercu kapłana, księdza, zaczyna dominować pragnienie kariery i sukcesu i na przykład myśli, że tam jakieś stanowisko kościelne zdobędzie albo właśnie ma w myśli, w sercu, że kiedyś piuskę na jego głowę biskupią nałożą, prawda, i ta piuska mu w tych myślach siedzi, to jest tak, mówi, jak się gasi świeczki, wiecie, jest, jak się gasi takie wysokie świeczki, na przykład w Częstochowie, na takim patyku jest taki właśnie taki czepek i się zatyka świeczkę, prawda, mówi, że ta piuska, wyobraźni, to się taki czepek do gaszenia świeczek, prawda, gasi Ducha Świętego. Gasi Ducha Świętego. Właśnie kiedy ktoś rezygnuje z ideałów, z tych pragnień pierwotnych dla kariery. I myślę, że to nie tylko się księży tyczy, ale każdego z nas. A szczególnie właśnie to wiemy, jak jest w małżeństwie, kiedy jest małżeństwo, zakładamy rodzinę, jakie mamy pragnienia, ideały w sercu, jakie mamy właśnie nadzieje, piękne wyobrażenia, a potem to tak wszystko siada właśnie. I może całkiem zgasnąć ta świeczka przykryta no, tym egoizmem, który w naszym sercu dominuje. Ksiądz Tadeusz Dajczer w rozważaniach o wierze mówi dalej, że właśnie Pan Bóg patrzy nie tyle na to, co mu chcesz ofiarować w darze, ale na to, co zatrzymujesz dla siebie. Właśnie na te skarby, które chcesz zgromadzić dla siebie. I dlatego jest nazywany Bogiem zazdrosnym. Nie dlatego, że On nam zazdrości czegoś, czy że się czegoś domaga, ale właśnie pragnie naszego dobra do tego stopnia, że te wszystkie przeszkody chce pousuwać, żeby nas móc obdarzyć w pełni swoimi darami. Właśnie, żeby te pragnienia, które złożył w naszych sercach, żeby On mógł zrealizować. Więc to wszystko, co jest przeszkodą, Pan Bóg chce zabrać, żeby nas uczynić wolnymi, żeby nas móc obdarować tym, co jest najważniejsze i najpiękniejsze. I dlatego trzeba się liczyć z tym, że właśnie z miłości Bóg nas będzie jakby ogałacał z tego, co nam przeszkadza w realizacji naszych pragnień. Przecież i tak, pisze ojciec Tadeusz, wcześniej czy później będziesz musiał wszystko zostawić, od wszystkiego się oderwać. Kiedy będziesz odchodził z tego świata, to będzie to uczynić, to będzie ci to uczynić najtrudniej, więc lepiej to zrobić wcześniej. Pan Bóg chciałby ci zaoszczędzić tego bólu. Ewangeliczne szaleństwo polega na tym, że my oddajemy Bogu wszystko, co nasze, a On w zamian daje nam wszystko swoje. My oddajemy Mu nasze marne wszystko, a On daje nam swoje cudowne wszystko, właśnie realizując nasze pragnienia. I jest taka przypowieść w Ewangelii właśnie o kupcu ewangelicznym, który znalazł skarb, czy nabył tą perłę, ale żeby to uczynić, trzeba było sprzedać wszystko, co miał. Właśnie musiał wszystko sprzedać, wszystko oddać, żeby ten skarb nabyć. I na tym właśnie polega recepta na szczęście, żeby się nie bać Panu Bogu oddać wszystko, jakby pójść za Panem Bogiem do końca, złożyć w Jego rękach całe swoje życie, wtedy właśnie ten skarb otrzymamy. Wczoraj mówiłem o tym bogaczu i Łazarzu. Właśnie bogacz, te jego bogactwa, jego skarby zniszczyły jego serce. Właśnie nie widział Łazarza, którego Pan Bóg postawił u wrót jego pałacu, żeby dać mu okazję do kochania go, do bycia miłosiernym. I ostatecznie właśnie widzimy, że poszedł do otchłani ten bogacz, został ze wszystkiego ogołocony, cierpiał tam wielkie pragnienie i prosił, poślij Panie Boże Łazarza, czy prosił Abrahama, poślij go, żeby choć czubek palca umaczał w wodzie i dotknął mojego języka. Pan Bóg właśnie, żeby nas z miłości, żeby nas uratować przed kompromisem, przed kanapą, co robi? On nas tej z kanapy strąca. Jakby tą kanapę nam zabiera. Pilot się zaczyna psuć, prawda? Nie działa. Tą kanapą mogą być dobra materialne, mogą być też inne dobra, na których się opieramy, z które nam jakoś przeszkadzają w drodze do Pana Boga, kiedy na przykład ktoś jest tak pewny siebie, bo ma zdrowie, super, ma inteligencję, jakieś inne talenty, nagle się okazuje, że zdrowie się sypnęło, pamięć, nagle tracę pamięć na przykład, nie ogarniam różnych rzeczy, gubię się. No właśnie, żebyś się zdał bardziej na Pana Boga, żebyś zobaczył, że Go potrzebujesz. Pan Bóg ci ten kapitał zabiera, który daje ci poczucie bezpieczeństwa, stabilizacji, wartości, no bo żebyś nie był tym bogaczem, który się potem pogubi w swoim życiu. Żebyś nie stracił Królestwa Niebieskiego. Jeśli Pan Bóg nam daje te dobra, właśnie zdrowie, pamięć, intelekt, jakieś dobra materialne, to na zasadzie, że jesteśmy zarządcami. Zarządca, czyli żeby tym służyć innym ludziom. Tak jak mówiłem wczoraj o Matce Bożej, ona jest tym akweduktem, przez który spływa woda łaski Bożej do naszych serc. I teraz wyobraźmy sobie, że w tym akwedukcie się robi przeszkoda, zator. Jak ktoś gromadzi dobra dla siebie, to jest taki zator, akwedukt jest zatkany. Łaska nie może spływać. Pan Bóg ten zator musi usunąć. Właśnie jeżeli zaczynamy iść na kompromis, jeżeli chcemy się urządzić na tej grzędzie w kurniku, to jest ten zator i Pan Bóg musi go przepchać, ten akwedukt, tak jak hydraulik przepycha, prawda, zatkaną rurę, kiedy ta woda nie płynie. Mówimy właśnie tak w języku duchowym, Pan Bóg nas ogałaca, ale w tym sensie, że nas ratuje, bo to słowo ogałaca jest takie trudne, takie negatywne, ale On nas ratuje. Ale musi być też w naszym sercu ta postawa wyrzeczenia się bożków, przeszkód, czyli zgoda na to, żeby Panie Boże, pomóż mi, bo jestem egoistą, bo szukam siebie, pomóż mi. Pomóż mi właśnie, zabierz tą kanapę. Nie chcę tej kanapy. Chcę jako ojciec Baszobora, dopóki mam siły, zdrowie, chcę ci służyć. Właśnie chcę być tym akweduktem dobra dla innych. A diabeł i stary człowiek nam podpowiada, nie rób tego, bo przecież przegrasz życie. Zobacz, lata lecą, starzejesz się, masz coraz mniej sił, zdrowia, energii życiowej. Jeszcze możesz różne swoje marzenia zrealizować, ale za chwilę już nie będziesz miał siły, już nie będzie zdrowia, żeby gdzieś pojechać do takiego czy innego kraju, na taką czy inną egzotyczną wycieczkę. no właśnie, tym się zajmij. Daj sobie spokój z tymi pragnieniami wielkimi. No właśnie, więc tutaj jest ta kolizja. Ojciec Tadeusz właśnie mówi, że lekarstwem na tą letniość z apokalipsy jest pustynia. Dar pustyni, kiedy Bóg nas wyprowadza na pustynię, jak naród wybrany, pozwoli ci na przezwyciężenie letniości, bo pustynia zmusza do dokonywania wyborów. Właśnie na pustyni naród wybrany nie mógł żyć w letniości, w takiej byle jakości. Musiał się opowiedzieć albo Bóg, albo Egipt, albo bożki tego świata. Czyli właśnie kiedy Pan Bóg nas chce jakby wytrącić z postawy praktycznego ateizmu, czyli układania sobie życia tak, jakby go nie było, według swoich zachcianek, które mamy, tych takich ludzkich zachcianek, to nas wyprowadza na pustynię. Kiedy nas chce wyleczyć z letniości, wyprowadza nas na pustynię. Bo właśnie na pustyni nastąpiło zawarcie przymierza między narodem wybranym a Bogiem. I właśnie kiedy jest pustynia, jakaś pustynia w naszym życiu, to jest po to, żebyśmy właśnie, no, tak jak ten orzeł, wzbili się do nieba, żebyśmy wybrali tę drogę. I taką pustynią, no może być pustynia materialna, właśnie kiedy na przykład jakoś ktoś straci pracę, która była dla niego bożkiem, albo jakieś inne kłopoty będzie miał. Ale pustynią może być też łaska samotności, opuszczenia albo niezrozumienia ze strony ludzi. I nagle widzimy, że nie mamy tych podpórek ludzkich. Również takie łaski, które sprawiają, że przestajemy się opierać na samych sobie, na swojej inteligencji, swojej sile fizycznej. Pojawia się jakaś choroba. Właśnie człowiek staje się tym ptochosem, który widzi, że tylko Pan Bóg jest go w stanie ratować i nieść na rękach. Można też mieć taką duchową pustynię. Na przykład pojawić się mogą pokusy, z którymi sobie nie dajemy rady. I u nas te pokusy upokarzają. Albo możemy też utracić dobre imię. Ludzie zaczną o nas plotkować, zaczną wyciągać na wierzch jakieś nasze wady, czy nawet grzechy z przeszłości, albo nas będą obgadywać. I nagle się okazuje, że jesteśmy nikim w oczach ludzi. Właśnie ludzie nami gardzą, tracimy kolejną podpórkę. Często właśnie, zobaczcie, jak diabeł chce kogoś, kto wiele dobra robi, chce zniechęcić, czy ludzie chcą zniechęcić tego człowieka, tak jak na przykład księdza Stryczka, prawda, czy innych księży, no to właśnie to się pojawia artykuł gdzieś tam, prawda, który niszczy jego dobre imię i taki człowiek się załamuje, jakby, bo on, to jest taka wielka próba wiary właśnie, kiedy ktoś ją przejdzie, to jest zwycięzcą, ale właśnie utraciłem dobre imię, ale to przecież Pan Bóg to wszystko robi. To on jest tym mocarzem, który tego dokonywał. I taka próba właśnie, no jak ktoś przez taką próbę przejdzie, to wtedy jest mocarzem duchowym, bo jest narzędziem Pana Boga. W doświadczeniu pustyni, a szczególnie w doświadczeniu tej pustyni duchowej, nie wolno zwątpić. Właśnie, bo to chodzi o to, żebyśmy naszą siłę znaleźli w Panu Bogu. Można być takim duchowym kloszardem, właśnie doświadczywszy swojej grzeszności, tych pomówień, tych oszczerstw różnych. Można być też taką kurą na grzędzie zamiast orłem. Można by to nazwać postawą duchowego kloszarda. Kloszard taki właśnie, co mieszka na ulicy, na tekturze. Biedak, który zrezygnował ze swoich pragnień, który oswoił jakoś tę swoją pustynię. Pan Bóg mu wszystko zabrał, czy on sam to wszystko zmarnował, ale przyzwyczaił się do tego, zrobił z tego normę. Tak jakby syn marnotrawny, który nie ma już ochoty wracać do ojca, bo jest mu dobrze właśnie z tymi świniami, z tymi strąkami. Wiemy, znamy takich kloszardów, proponują im, tutaj będziesz miał warunki dobre do mieszkania, będziesz mógł wziąć prysznic, wykąpać się, wziąć jedzenie, tylko jeden warunek, odstaw alkohol. I on wybiera alkohol. oswoił swoją pustynię. Właśnie nie chce się wyzwolić z niewoli. Więc papież właśnie Franciszek w homilii też podczas Dni Młodzieży w Krakowie mówi tak. Jesteśmy umiłowanymi dziećmi Bożymi zawsze. To jest nasza duchowa tożsamość. Dlatego brak zaakceptowania samych siebie właśnie w tej słabości. Życie w niezadowoleniu. Myślenie o sobie w sposób negatywny. To tak jakby odwrócić się w inną stronę, kiedy Bóg chce, by na mnie spoczęło Jego spojrzenie. To jakby chcieć zgasić marzenie, jakie Bóg żywi wobec mnie. Bóg nas miłuje takich, jakimi jesteśmy. Żaden grzech, żadna wada, błąd nie sprawi, by zmienił swoje zdanie. Kiedy w życiu się nam zdarza, że mierzymy nisko zamiast wysoko, to może nam pomóc ta wspaniała prawda, że Bóg jest wierny w miłości wobec nas, a nawet nieustępliwy. Wierzy w nas bardziej, niż my wierzymy w siebie. Zawsze nam kibicuje. Zawsze na nas czeka z nadzieją, gdy się zamykamy w naszych smutkach i rozpamiętujemy nasze krzywdy. Przywiązanie do smutku to jest jak jakiś wirus, który zaraża i blokuje wszystko. Zamyka wszelkie drzwi, uniemożliwia rozpoczęcie życia na nowo. A Bóg jest zawsze nieustępliwy, zawsze w nas wierzy. Wierzy, że możemy się podnieść i nie poddaje się, widząc nas przygaszonych. Moi kochani, właśnie więc niech to będzie dla nas takie motto na koniec, że żeby nie dać się zgasić przez kompromis, przez letniość, przez poczucie słabości, przez różne trudności, które nas spotykają, bo jesteśmy naprawdę powołani, żeby być właśnie dzisiaj, szczególnie w tym świecie zagubionym, akweduktem Bożej miłości i Bożych łask.